W tej chwili jestem na emeryturze i mówię, że trzeba po prostu wyjść z domu, trzeba wejść między ludzi. Oprócz wykładów tutaj w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, regularnie uczęszczam, lubię te wykłady. Po prostu one są tak różnorodne, więc każdy coś dla siebie znajdzie.
No chodzi o to, żeby jakoś tam umysłowo się rozwijać dalej wśród ludzi. Różne tematy są, są też różne szkolenia. Można korzystać na przykład z kursu komputerowego. No ja skorzystałem.
Koniecznie musimy być na zajęciach.
Pierwszy raz dzisiaj tutaj przyszłam. Zaczynam drogę jako emerytka w tym roku właśnie i nie chcę siedzieć w domu, chcę się troszeczkę realizować.
W Uniwersytecie Trzeciego Wieku bardzo dużo tematów jest poruszanych, które mnie interesują. O poetach, o podróżach, o glebie, o ziemi.
Przede wszystkim, żeby mieć towarzystwo i spotykać się z ludźmi.
Przyjeżdżamy do Bydgoszczy na wykłady. Za każdym razem. Spotkanie znajomych, koleżanek.
Andrzej Krystek, witam słuchaczy Wieczornych Pikseli. Ta wstępna ankietka zapewne pozwoliła słuchaczom odgadnąć, że mówić dziś będziemy o seniorach, a dokładniej o uniwersytetach trzeciego wieku. Coraz popularniejszej wśród seniorów formy spędzania czasu i, co najważniejsze, pogłębiania wiedzy, czyli po prostu łączenia przyjemnego z pożytecznym. A okazją po temu są uroczyste i częste w październiku inauguracje roku, a jakże jak najbardziej akademickiego. Tak jak to było na przykład w sobotę w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.
Akademii Sztuk Wszelakich i Kujawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Po raz pierwszy razem obchodzimy inaugurację jako jedna wielka społeczność związana z Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. Proszę o zabranie głosu panią dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, Ewę Krupę.
Niewątpliwie takim jednym z najważniejszych wydarzeń, jakie obchodzimy, jest inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, do którego Państwo raczycie do nas przychodzić. Witam pana rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, pana Jacka Woźnego, który zechciał również dla Państwa wygłosić wykład inauguracyjny dzisiaj. Czytałam ostatnio taki artykuł, w którym naukowcy twierdzą, że tylko 10% naszego zdrowia psychicznego w wieku późnej dorosłości wynika z naszego genotypu, z naszych genów. Natomiast cała reszta to jest umiejętność przeżycia w bliskości z innymi ludźmi. Nie tylko z rodziną, ale spotykanie się ze znajomymi i z przyjaciółmi okazuje się, że bardzo dobrze wpływa na nasze zdrowie psychiczne. A wiemy, że i zdrowie psychiczne wpływa doskonale na całą naszą resztę. Jeżeli dajemy sobie radę psychicznie, to dajemy sobie radę również ze wszystkimi innymi naszymi kłopotami. Proszę Państwa, to jest doskonała okazja, żebyście spotykali się ze sobą, wzajemnie sobie pomagali i żebyście stanowili razem z naszą instytucją jedną dużą rodzinę. I tego sobie i Państwu życzę. Witam pana profesora, doktora habilitowanego Janusza Sytnika Czetwertyńskiego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
Ja już na tyle Państwa znam, że mógłbym powiedzieć cześć. Życzę także Państwu wielu miłych wrażeń w tym nadchodzącym roku akademickim.
Nasza rodzina akademicka poszerzyła się o kolejne 100 osób w tym roku akademickim. Mamy nową grupę w Akademii Sztuk Wszelakich i dlatego zapraszam na estradę delegatów nowej grupy Akademii Sztuk Wszelakich, Lidię i Wiktora Malickich oraz Krystynę i Jerzego Plewińskich. Do ślubowania.
Wstępując do wspólnoty Akademii Sztuk Wszelakich, ślubuję poszukiwać prawdy, piękna, dobra i sprawiedliwości. Postępować tak, by swoim zachowaniem czynić przykład innym. Trzec dobrego imienia, honoru i godności ojczyzny, regionu, miasta, i społeczności akademickiej.
Dopiero pierwszy raz dzisiaj tutaj przyszłam. Jestem słuchaczką Akademii Sztuk Wszelakich. Na uniwersytecie nie było już miejsc. Niemniej jestem i tak zadowolona, ponieważ różni się to podobno tylko tematami wykładów. Zaczynam drogę jako emerytka w tym roku właśnie i po prostu nie chcę siedzieć w domu, chcę się troszeczkę realizować. Przede wszystkim też ważna sprawa w tym kierunku, że moja była sąsiadka już tutaj wiele lat uczestniczy w tych zajęciach, w tych wykładach i zawsze mnie to interesowało i obiecałam sobie, że jak przyjdę na emeryturę, to skorzystam. No ja to na pewno pójdę w kierunek jakiejś grupy artystycznej, plastycznej czy podobno aktorskiej, ale ja na pewno plastycznej, bo mnie to interesuje. No i same wykłady, to tak jak tutaj wszyscy mówią, spotkania z innymi ludźmi, z ciekawymi ludźmi, z fajnymi osobami. No mówię, jakoś się realizować, wyjść z domu oczywiście. Chociaż mam rodzinę, mam bardzo fajną rodzinę, no ale na pewno wiem, że będzie to dla mnie taka sprawa, taka dosyć atrakcyjna, ważna i poważna.
Nazywam się Janusz Sytnik-Czetwertyński, jestem profesorem filozofii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, no i pełnię funkcję tutaj szefa Rady Naukowo-Programowej przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy Kojewskim Pomorskim Centrum Kultury. Kiedy obejmowałem tę funkcję, za punkt honoru sobie przyjąłem to, aby wszystkie wykłady były kształcące, nigdy nie mówiły o rzeczach, które już były, tylko o tym, co jest tu i teraz, po to, żeby wszystkie osoby przychodzące na nasze wykłady czuły, że żyją pełnią tego, co jest obecnie ważne. Czyli nie mówimy na przykład o filmach, które były kiedyś, tylko o tym, co jest obecnie w kinematografii. Nawet mile są widziane wykłady, które gdzieś wychodzą w przyszłość i mówią o tym, jak będzie, na przykład w naukach. Nauki ścisłe się bardzo rozwijają. Interesujące jest to, co w najbliższym czasie możemy oczekiwać po tych naukach. Zawsze intencją wszystkich wykładów jest to, aby mówiły o tym, co jest teraźniejsze, o przyszłości, mówiły w sposób możliwie ciekawy i możliwie szeroki. Wszelkie wykłady, które bardzo często pojawiają się na innych uniwersytetach trzeciego wieku, a które mówią o zdrowiu, o tym, co się kojarzy zazwyczaj z trzecim wiekiem, to te wykłady są już wspomnieniem. My zdecydowanie idziemy na teraźniejszość i przyszłość.
Do przodu.
Do przodu. To jest główny leitmotiv tego mojego przewodniczenia tej rady i muszę powiedzieć, że to się spotyka z bardzo ciekawym oddźwiękiem od słuchaczy. Przede wszystkim wszystkie wykłady, które można powiedzieć odnoszą się do trzeciego wieku i które dotychczas były, słuchacze pożegnali, nie mieli nic przeciwko temu, serdecznie witają.
Nie chcą stękać,
nie chcą słuchać o zdrowiu, nie chcą słuchać o tym, że już mają swoje lata, co należy robić wtedy, kiedy ma się te swoje lata. No cóż należy robić? Należy kochać, żyć w pełnią życia, radować się, cieszyć się barwami, kształtami, wszystkim tym, co nas otacza, pięknem tego świata. A my służymy temu, aby ta treść tej miłości do świata jakoś uzupełniła się, żeby była pełniejsza, może też jeszcze bardziej świadoma. Chciałem, aby wszystkie wykłady były rzeczywiście akademickie. To nie mają być wykłady jakoś przygotowane dla osób starszych w takim kontekście, że jeżeli to są wykłady nie prowadzone na prawdziwym uniwersytecie, to są tylko jakieś popularno-naukowe. Nie, to mają być przede wszystkim wykłady na poziomie. To jest podstawowa rzecz. I z czasem, kiedy już te wykłady stały się rzeczywiście w takim rycie akademickim, ja muszę powiedzieć, że bardzo ciekawe dla moich słuchaczy są wykłady z filozofii, nie tylko ja je prowadzę, żeby było jasne, ale z filozofii, z psychologii, krajoznawcze, poznawanie światów, poznawanie innych miejsc, ale także były bardzo ciekawe wykłady cybernetyczne, takie powiedzmy pomiędzy robotyką a informatyką, żeby tematy dotykały współczesności, tego, co jest dla każdego w tej chwili ważne. Te wykłady cieszą się największą popularnością. Kiedy człowiek wychodzący z wykładu wie, że jest tu i teraz, że jest na bieżąco, że on
będzie
wie,
w stanie nawiązać rozmowę
na każdy
z wnuczkiem.
Tak, na każdy praktycznie temat, że go ten wnuczek niczym nie zaskoczy, będzie wiedział, co to są media społecznościowe, na czym to polega, co jest z nich ważne, co jest z nich zagrożeniem, co jest ich nieciekawe, a co wydaje się tylko być ciekawe, to tego wszystkiego tutaj nasi słuchacze się dowiedzą. Są na bieżąco, po prostu na bieżąco. I z polityką, i z nauką, i ze wszystkimi dziedzinami kultury, sztuki, sportu. Oni wiedzą, co dziś jest istotne.
Trochę wspomnienia z młodości, bo kiedyś tam się było studentem. W tej chwili jestem na emeryturze i mówię, że trzeba po prostu wyjść z domu, trzeba wejść między ludzi, żeby, jak to się mówi brzydko, nie rdzewieć. Jestem za młoda na coś takiego. Czuję się przynajmniej na tyle młoda duchem, może ciałem nie za bardzo, ale duchem. I chcę po prostu uczestniczyć wśród ludzi, być wśród ludzi, wejść do ludzi, przekazać coś od siebie lub od innych zyskać. Tak po prostu, żeby to życie miało zupełnie inny wymiar. Teraz już mogę sobie na to pozwolić, bo kiedyś nie było czasu po prostu. Praca, dom, dzieci, mąż, wiadomo jak to jest. Tym bardziej, że zawód miałam taki dosyć absorbujący, bo z zawodu jestem nauczycielem i w dodatku polonistą, więc raz, że ciągnie do ludzi, dwa, kosztował to trochę czasu i energii, a w tej chwili mogę poświęcić wyłącznie sobie, także po prostu korzystam z takiej możliwości. Oprócz wykładów tutaj w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, regularnie uczęszczam, lubię te wykłady, po prostu one są tak różnorodne, więc każdy coś dla siebie znajdzie, a ponadto uczestniczyłam w zajęciach języka angielskiego. Studiowałam filologię rosyjską, filologię polską, a ten angielski to mi tak jakoś nie wychodził. Stwierdziłam, że może na stare lata spróbuję.
Przyszedł
będzie
czas.
Lepiej. Tak, przyszedł czas na doszlifowanie po prostu. Tutaj są też również Akademia Sztuk Wszelakich, o tak to teraz się nazywa. Może talenty aktorskie, bo tam jest taki ładny teatrzyk. Koleżanka chodzi, więc przymierza się po prostu do tego. Jest duży wybór, naprawdę jest. Każdy coś dla siebie znajdzie.
Na wszystkie zajęcia chodzę 7 lat. Dwa razy w miesiącu to wychodzi, nie? Trzeba się wyrwać z domu. No, ten czas jakoś trzeba wykorzystać. No, chodzi o to, żeby jakoś tam umysłowo się rozwijać dalej, żeby jakoś żyć wśród ludzi. Wykłady są ciekawe, różne tematy są. Są też różne szkolenia. Można korzystać na przykład z kursu komputerowego. No ja skorzystałem.
Szczególnie seniorom się przydaje.
Tak, oczywiście, oczywiście.
Wnuczek przychodzi można się dogadać.
No, można dogadać przez Skype'a. Mam łączność na przykład z Anglią, nie? Z Chrześniaczką, z Krakowem, z siostrą. No to przydaje się bardzo.
Raz, że to koleżanka tak mnie troszkę namówiła, bo tak nawet sama nie słyszałam o tym. No i że takie ciekawe tematy są we wszystkich dziedzinach. I tak czy człowiek jakby tak sobie tak rozszerza swoje horyzonty, bo tak może jakby tak tylko w mieszkaniu siedział, to by się o tym nie dowiedział.
A
tak
wykładowcy, akademicy.
Wszyscy bardzo fajni. A tak to jeszcze nieraz mówię wnukom, co tu usłyszę. Także babcia nie jest tak, jest naprzód. O. Na wszystkie tematy, co jest, bo jest plan rozpisany, no już musi być, że ja nie przychodzę. A tak to zawsze jesteśmy z mężem.
Z jakich dziedzin szczególnie?
No, wszystkie są interesujące. No, na pewno są jedne bardziej interesujące, jedne mniej. No, ale no wszystko i o ptakach było, i właśnie mówię o muzułmanach było, i o malarstwie. Wydawało się, że tak nieciekawy temat jest, a jednak tak potrafią zainteresować wykładowcy, jak w starożytności medycyna na przykład wyglądała. No, bardzo ciekawie. Także raczej wszystkie są ciekawe. Ze wszystkich dziedzin nauki są wykłady. No na przykład, co ja tak bym chciała iść, ale tak mąż nie za bardzo, na wycieczki się chodzi, takie urządzają wycieczki. Bo jest też na przykład takie robótki ręczne, jak gdyby, to jest klub Pipsztyk, no i można ich śpiewać, też można, co prawda to też, no, my tak nie uczestniczymy.
A często trzeba chodzić?
Że my w każdą środę w tym roku i w ubiegłym też już tak było. Mamy na przykład zniżki, jak pójdziemy tam, tego na przykład jest taki lokal, czy tam jeszcze do innych, tam mamy zniżkę jako seniorzy. No też byliśmy już.
I ile to już lat?
My to, mówię, 7-8 już tak uczestniczymy. A może nawet więcej, bo już jesteśmy 16 lat na emeryturze. Ale jest bardzo przyjemnie. I
zwłaszcza, że nie ma egzaminów.
O tak, tak. O, jakby był egzamin, no to już, to nie wiem, czy byśmy się zdecydowali.
Sesja.
O nie, bo jeszcze potem wstyd byśmy wnukom przynieśli, że dziadkowie by nie zdali, no to wie pan, no to już by nie wypadało, nie? A tak to możemy się podzielić właśnie wiedzą z wnukami. Koniecznie musimy być na zajęciach.
No tak wśród kolegów żeśmy tak rozmawiali i tak należeliśmy do technicznego, tak jak w przemyśle, na emeryturze nie. I tak jakoś człowiek szedł dalej jakoś w tym gronie. Żeby rozmawiać wśród ludzi, wśród grona na spokojnej emeryturze. Ciekawe jest, wszystkie tematy takiej współczesności ekonomii raczej, to tak najbardziej mnie to interesuje. Wszystko na poziomie. Na koniec wykładu to jest taka, proszę, zapraszam na rozmowy, na dyskusje, nie? Jakieś zapytania, nie? I odpowiada. Bo są różni ludzie, nie?
Julia Nowaszak, Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, pracownia integracji międzypokoleniowej. Pracownia integracji międzypokoleniowej mamy dwie formy edukacyjne. Pierwsza to Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku, on jest młodszy, powstał w 2016 roku, oraz Akademia Sztuk Wszelakich, ona jest starsza, ona powstała w 2014 roku. Możemy powiedzieć, że Akademia to jest humanistyczny uniwersytet każdego wieku.
Kontynuują wcześniejsze tradycje.
Tak, współtworzyliśmy przez prawie 20 lat Bydgoski Uniwersytet Trzeciego Wieku, następnie się rozstaliśmy z Ogólnopolskim Zarządzającym Rasizmem w Bydgoszczy, oddaliśmy im Bydgoski Uniwersytet, a my sobie powołaliśmy nasz własny. Planowaliśmy, że będziemy mieć około 100 słuchaczy. W ciągu 3 dni przyszło się do nas zapisać około 500 osób. Powstały 3 grupy. Obiecaliśmy, że również przygarniemy te osoby, które w tym pierwszym naborze się nie znalazły. W następnym roku tworzyliśmy 4. grupę. Obecnie wszystkich grup Uniwersytetu Akademii mamy 6. W każdej należy od 120 do 150 osób. Mamy ponad 800 słuchaczy, a łącznie z klubami seniora naszych seniorów jest ponad 1000, a nas pracowników aż 4. Uniwersytet Trzeciego Wieku jest skierowany do wszystkich, którzy ukończyli 50. rok życia. Oferta jest ogólnoakademicka, różne kierunki naukowe, natomiast akademia jest skierowana do osób 18+, ale tam również jest spora część seniorów. Jest ukierunkowana na nauki humanistyczne, artystyczne i społeczne, a największa różnica to jest taka, że uniwersytet ma czerwony indeks, akademia ma niebieski indeks, ale ma to charakter symboliczny. Potem można się fajnie pochwalić przed wnukami, ile to już wykładów się przeszło. Również na końcu każdy z naszych słuchaczy otrzymuje dyplom, gdzie to wszystko jest wypisane. Mamy nawet takie dwa typy wykładowców. Pierwszy są tacy typowo sensu stricte akademicy, ale od prawie 1,5 roku zapraszamy może nie tych, którzy mają najwyższe tytuły naukowe, ale zapraszamy prawdziwych pasjonatów, czyli tych ludzi, którzy żyją tym, co robią, którzy opowiadają nam o swojej pracy, czy to jest na przykład praca w Myślęcinku, czy to jest praca na odkrywkach archeologicznych, czy to jest praca w jakimś konkretnym zakładzie, nie wiem, ktoś przykładowo buduje samoloty, czymś innym się zajmuje, podgląda ptaki gdzieś w lesie na bagnach. Ale generalnie chodzi o to, żeby ten człowiek przekazał swoją pasję, pokazał, co go interesuje, co jest w tym wszystkim fajne, no i żeby złapać tego takiego naukowego bakcyla, czasami się pokłócić z wykładowcą, jeżeli ktoś ma troszeczkę inne zdanie na pewien temat, a u nas mamy różnych słuchaczy, mamy też tych, którzy emerytowanymi nauczycielami, którzy są, czy są księgowymi, mamy również dziennikarzy emerytowanych i na przykład mamy takie sytuacje, ktoś opowiada, to sytuacji na Bliskim Wschodzie sprzed x lat, a się okazuje, że nasi słuchacze wtedy byli jako dziennikarze po prostu na wyjeździe i mogą opowiedzieć z pierwszej ręki, jak to tak naprawdę wyglądało. Ale nie tylko samą nauką człowiek żyje, przede wszystkim jest moc zajęć dodatkowych, które my proponujemy. Są to zajęcia muzyczne, taneczne, teatralne, kabaretowe. Brycz się cieszy sporą popularnością, jest kinowy klub dyskusyjny, prowadzimy dancingi, zabawy, bale wielopokoleniowe. Oraz co jakiś czas organizujemy spotkanie z tak zwanym ciekawym człowiekiem, zapraszamy fajnych ludzi. W zeszłym roku o tej porze był u nas Władek Kozakiewicz, opowiadał, jak to było za czasów, kiedy został czempionem, jak to jest teraz z tym stanem zdrowia. Również zwiedzamy wiele instytucji w Bydgoszczy. W związku z tym, że jesteśmy centrum kultury, to przede wszystkim zwiedzamy biblioteki, teatry, filharmonie, opery, żeby zobaczyć troszeczkę od kuchni, jak to wygląda, jak działają te instytucje kultury, bo to jest zawsze z perspektywy widza, z tej sali widowiskowej to zupełnie inaczej, kiedy zobaczymy garderoby, kiedy porozmawiamy z muzykami, aktorami, śpiewakami, jakiegoś reżysera się natkniemy, tak, na dyrektora danej instytucji i on nam opowie tak naprawdę, jak wygląda jego praca.
A jak często są takie zajęcia?
Wykłady są średnio co 2 tygodnie, zajęcia dodatkowe są od poniedziałku do piątku, natomiast zajęcia wyjściowe, tak zwane terenówki, organizujemy co jakiś czas, średnio co 2 tygodnie, ale wtedy, kiedy wiemy, że jest dobra pogoda, Wiemy, że nie pada, nie ma śniegu, nie jest brzydko, jesteśmy w stanie się przemieścić, a to sobie zrobimy ognisko w Myślęcinku, a to sobie ujdziemy na spacer po Bydgoszczy, prosimy naszych kolegów, historyków z naszej instytucji, poprowadzą grupę, opowiedzą, jest u nas co robić, nie ma przymusu, że trzeba należeć do jednego uniwersytetu, do jednej akademii, do jednego klubu seniora, jesteśmy nawet za tym, żeby ludzie byli jak najbardziej aktywni, należeli do kilku różnych instytucji, do kilku różnych grup. I tak
może,
się
że w Bydgoszczy istnieje kilka takich placów.
Tak, jest dużo, zawsze obserwujemy, zresztą ludzie się chwalą, także należy tu i tu i się okazuje, że cały tydzień jest zajęty, po prostu rozplanowany, wykłady, zajęcia, ćwiczenia, seminaria.
A jak ten rok nowy, akademicki, rozpoczęty zapowiada się?
Zapowiada nam się bardzo pracowicie, bo mamy nową grupę słuchaczy, która docelowo ma mieć 120 osób. To jest grupa w Akademii Sztuk Wszelakich. No, dla nas to jest wydarzenie, bo w Centrum Kultury mamy tak naprawdę Salon Hoffman, jeżeli chodzi o takie możliwości wykładowe. Więc no tutaj, że tak powiem, duży wysiłek ze naszej administracji, żebyśmy się pomieścili, aby te wszystkie zajęcia dobrze rozplanować. No i cóż, każdy by chciał, żeby tych zajęć było jak najwięcej, jak najdłuższe. No Bryż by chciał, żeby 9 godzin dziennie można było grać w Bryża. Ktoś by chciał śpiewać codziennie. No niestety nie mamy takich możliwości.
Trzeba zmieścić się w budżecie.
Jeżeli chodzi o finansowanie, opłata semestralna od naszych słuchaczy, to jest aż 30 zł semestralnie, czyli 6 zł miesięcznie. W tym są wykłady, zajęcia terenowe, zajęcia dodatkowe. Często mamy zniżki, kupony rabatowe, a to do kina, a to do teatru, a to gdzieś wychodzimy. Mamy dodatkowe zajęcia i to wszystko się mieści w tych 30 zł w semestrze. Prowadzimy jako po prostu instruktorzy wiele zajęć. Ktoś tutaj robi zajęcia teatralne, ktoś muzyczne, ktoś zajmuje się projektem Cyfrowy Senior. Uczymy seniorów obsługi podstaw komputera, internetu we współpracy. Poza tym zawsze możemy liczyć na naszych wspaniałych seniorów, którzy naprawdę nas wspierają, jeżeli chodzi na przykład o jakieś akcje dla dzieci, młodzieży, typu szyjemy jakieś pluszaki, przytulanki i tak dalej. Zawsze są jakieś guziki, zawsze jakiś materiał się znajdzie, jakieś zasuwaki, jakieś dodatkowe rzeczy. Do bookcrossingu cały czas się zapełnia książkami, naprawdę każdy coś przynosi. No jak to w rodzinie po prostu, tak? Każdy sobie pomaga, ale naprawdę tutaj nie wymagamy od naszych słuchaczy jakichś dużych nakładów finansowych. Mówię, 30 zł na semestr, 6 zł miesięcznie to jest. No czasami tam się panie składają na kawę, ciasto, herbatę i tak dalej.
Ewa Krupa, Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury. Uniwersytet Trzeciego Wieku funkcjonuje u nas od przyszło 30 lat, albo i dłużej, już w tej chwili nawet nie potrafię dokładnie powiedzieć. No to jest instytucja, która prowadzi najdłużej Uniwersytet Trzeciego Wieku, bo tam się zmieniały niektóre nazwy, ale natomiast jeżeli chodzi o finansowanie, to oczywiście jesteśmy instytucją marszałkowską. Z dotacji samorządu kujawsko-pomorskiego funkcjonujemy. Funkcjonujemy również z czesnego, które słuchacze płacą, ale to jest niewielkie. Ale ja mam taką grupę pracowników, którzy pracują w Pracowni Integracji Pokoleniowej i oni naprawdę robią wszystko, żeby zdobyć jak najwięcej pieniędzy od sponsorów. Im się to udaje, także nie musimy dopinać kolanem, ale staramy się to jakoś tak zgrać, żeby miało ręce i nogi. Tych uniwersytetów trzeciego wieku w tej chwili się namnożyło bardzo dużo. Praktycznie przy każdej większej instytucji kultury, ale i przy uniwersytetach i przy innych są uniwersytety trzeciego wieku. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby nasz uniwersytet funkcjonował i żeby słuchacze byli usatysfakcjonowani z tego, co im proponujemy.
No ja jestem 7 lat już w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Po prostu stwierdziłam, że bardzo dużo tematów jest poruszanych, które mnie interesują. Dużo o poetach, o podróżach, o glebie, o ziemi.
Ja 3 lata. Przede wszystkim, żeby mieć towarzystwo i spotykać się z ludźmi. Się interesujemy wszystkim.
My jesteśmy poza Bydgoszczy, przyjeżdżamy do Bydgoszczy na wykłady dwa razy w miesiącu. Za każdym razem. Spotkanie znajomych, koleżanek, wszystkich.
Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, funkcjonujący przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, funkcjonuje od 10 lat.
Pan dr Adam Kosecki.
Rozpoczęliśmy w zeszłym tygodniu 11 rok, to była kolejna inauguracja. Coraz więcej mamy słuchaczy na naszym uniwersytecie, gdyż w tym roku zapisało się już 345 osób, a liczba ta jeszcze przez okres października i początku listopada będzie rosnąć. Na naukę nigdy nie jest za wcześnie ani za późno. Z tego względu przyciąga ich ta nauka, wiedza do zdobycia i wykłady z naukowcami. Z dziedzin to nauki o społeczeństwie, psychologia chociażby, historia i medycyna, gdzie prowadzimy wykłady na temat temat różnych chorób, zagrożeń czyhających na nasze zdrowie, a więc tematyka jest bardzo zróżnicowana i o to chodzi, aby nie było pewnej monotonii, aby każdy ze słuchaczy mógł na przestrzeni semestru odnaleźć coś dla siebie. Wykłady na Kazimierzowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku odbywają się raz na 2 tygodnie, w środę w budynku Kopernikanum UKW o godzinie 16. Jednak to nie tylko wykłady są tym elementem składowym oferty naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, gdyż proponujemy słuchaczom również zajęcia w inne dni tygodnia, tak jak nauka języka angielskiego, niemieckiego, zajęcia z informatyki, zajęcia z tańca, czy też zajęcia muzykalne. Co więcej, sami słuchacze tworzą ogromną liczbę sekcji, które skupiają po 20, 30, nawet więcej osób i te sekcje są też bardzo różnorodne, od sportowych, nordic walking, gimnastycznej, po sekcję malarzy, brydżową, historyczną, językową, jakiejś poezji, a więc też to zależy od zainteresowań słuchaczy, którzy, co jest naturalne, łączą się w takie grupki, mają do dyspozycji na naszym uniwersytecie swoją salę, tam prowadzą te dodatkowe zajęcia. Często sami organizują przy swoim klubie Kazimierus spotkania, zapraszają gości z Bydgoszczy. Ostatnio przybył do nas podróżnik, który pokazywał właśnie fotorelacje z wyprawy na Islandię i Wyspy Owcze.
Sprawa finansowa. Słuchacze wnoszą jakieś, powiedzmy, czesne czy też opłaty i też czy udaje się zdobyć na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku jakieś fundusze zewnętrzne, zwłaszcza unijne.
Słuchacze wpłacają czesne co semestr. Zajęcia z pracownikami Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, tak jak te lektoraty z języków obcych czy zajęcia z informatyki, również są płatne co semestr. Zdarza się, że sami słuchacze też poprzez fundację związaną z naszym uniwersytetem starają się o zdobycie środków czy to unijnych, czy to ministerialnych. Ewentualnie zgłaszają się do nas przedstawiciele różnych koncernów, firm, które chciałyby zaistnieć w formie wykładów, a więc na przykład przedstawiciele bankowości, czy chociażby jakichś marek spożywczych, czy kosmetyków zgłaszają się, aby przeprowadzić jakiś dodatkowy wykład na temat na przykład zapobiegania kradzieżom, a więc takie wykłady dedykowane seniorom po to, aby też ich przestrzec przed czyhającymi niebezpieczeństwami, czy też o pielęgnacji w okresie już takiej dojrzałości. Okres 10 lat na naszym Uniwersytecie Trzeciego Wieku zaowocował jakby taką bardzo rosnącą samoświadomością seniorów. Oni na początku 10 lat temu mieli do dyspozycji jedną, dwie grupy jakichś zajęć tematycznych, a teraz ich rozwój jest o wiele większy, mają więcej grup i też, można tak powiedzieć, więcej oczekują, gdyż tych uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce jest coraz więcej. W samej Bydgoszczy jest ponad 8 uniwersytetów trzeciego wieku, a więc jest ta oferta bardzo bogata, jest konkurencja. I to dobrze, gdy jest monopol, no to wiadomo, poziom może opadać, a gdy jest konkurencja, każdy w cudzysłowie walczy o słuchaczy trzeciego wieku i to jest dobre. Co trzeba by zmienić, co poprawić? Otóż myślę, że każdego z nas czeka ta starość i chodzi o to, aby instytucje samorządowe wspierały uniwersytety trzeciego wieku w ten sposób, być może aby zabezpieczały jakąś pewną pulę funduszy dla poszczególnych uniwersytetów trzeciego wieku, tak aby jeszcze bardziej rozbudować tą ofertę, a co więcej, aby umożliwić również seniorom, nie tylko tym z największych ośrodków miejskich z województwa, ale również tym z terenów wiejskich, możliwość przybycia na zajęcia, więc chociażby forma transportu, czy przewiezienia tych osób do uniwersytetu, bądź w drugą stronę, zorganizowanie transportu wykładowcy na tereny wiejskie, tak aby on mógł tam poprowadzić zajęcia. Z racji rosnącej liczby osób właśnie z takiej dorosłości będzie to oferta edukacyjna skierowana do coraz większej liczby osób i to też widzimy, że ta liczba na wszystkich uniwersytetach trzeciego wieku rośnie. Społeczeństwo polskie niestety się starzeje i uważam, że każdy uniwersytet, czy Politechnika, czy jakaś akademia będą posiadały wkrótce już obowiązkowo Uniwersytet Trzeciego Wieku, bo tak jak jak są już uniwersytety dziecięce działające, gdzie przychodzą uczniowie czy przedszkolaki, gdzie są dla nich dedykowane zajęcia raz w tygodniu. Będzie ministerstwo na przykład może w przyszłości wymagało, aby każdy uniwersytet posiadał w swoich strukturach Uniwersytet Trzeciego Wieku.
A czy Kazimierzowski Uniwersytet rozbudowuje na przykład swoje struktury, choćby w formie filii na przykład w mniejszych miastach?
Tak, w zeszłym roku Uniwersytet Kazimierza Wielkiego założył Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łobrzenicy w okolicach Piły i tam raz w miesiącu przedstawiciele UKW, pracownicy naukowi jadą prowadzić zajęcia. Udało się tam zorganizować grupę ponad 30 słuchaczy i mogę dodać, że w przyszły poniedziałek 23 października będzie właśnie miała tam miejsce inauguracja taka uroczysta. Oprócz UKW podobne działania prowadzi m.in. Wyższa Szkoła Gospodarki, która ma największą sieć takich filii w województwie kujawsko-pomorskim, nawet wykracza poza województwo, w się typu Cekcyn, czy jakieś mniejsze miejscowości, Tuchola, tam dociera m.in. WSG i jest to moim zdaniem dobra droga. Myślę, że Uniwersytet Kazimierza Wielkiego jest otwarty na takie działania i na pewno rozważyłby pozytywnie takie możliwości przeprowadzenia wykładów w innych miejscowościach, gdyż Uniwersytet posiada ogromną bazę naukowców z różnych dziedzin, którzy też z wielką chęcią wybierają się i prowadzą takie dodatkowe zajęcia już poza tą pracą czy akademicką w murach uczelnianych.
Najstarszy Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzi w Bydgoszczy Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy, prezes pan Ireneusz Frejchowski.
22 rok zaczęliśmy zajęcia. No jest ponad 300 słuchaczy, w zasadzie gdzieś około 400 już będzie w tej chwili. Tematyka jest różna, ponieważ na Radzie Programowej ustalamy tematykę. Są wykładowcy różni, bo i z zakresu medycyny, z zakresu filmu, z zakresu innych dziedzin życia. Także to wszystko jest, co interesuje słuchaczy. Zresztą zbieramy opinie słuchaczy, czy im to odpowiada. Ale uniwersytet to nie tylko zajęcia co dwa tygodnie. W Collegium Medicum mamy zajęcia i niezależnie od tego jeszcze są nauka języków obcych. Jest również i gimnastyka i różne wyjazdy, na przykład wycieczki. Byliśmy w Szwecji na wycieczce. Słuchacze byli również w Warszawie, także są to różnorodne formy działania z słuchaczami.
Pokrywają to słuchacze, ale czy udaje się zdobyć jakieś finansowanie zewnętrzne, na przykład między innymi unijne?
W tej chwili nie staraliśmy się o dodatkowe finansowanie, ponieważ środki, które płacą słuchacze, a to jest 25 zł za semestr, to jest chyba jeden z najtańszych uniwersytetów Trzeciego Wieku w Bydgoszczy, wystarcza na zapłacenie poniesionych kosztów. Natomiast jeśli chodzi o wyjazdy, nauka języków obcych, to już jest oddzielna para kaloszy. Każdy płaci za te zajęcia dodatkowo. To już wiele lat wcześniej wnioskowałem o to, żeby utworzyć jednostkę, która na szczeblu krajowym by koordynowała działalność uniwersytetów trzeciego wieku, a tym samym i też współfinansowała działalność tych uniwersytetów, bo przecież uniwersytety to nie tylko Bydgoszcz, ale przecież Barcin, Świecie, tutaj w najbliższym otoczeniu, przecież w zasadzie wszystkich miastach są uniwersytety, a nawet w tej chwili tworzone są filie uniwersytetu przy Wyższej Szkole Gospodarki w różnych gminach. Przecież musimy pamiętać o jednej rzeczy, że seniorzy nie są bogaci, a szczególnie dotyczy to osób samotnych. Jedna emerytura, to bardzo trudno żyje się tym osobom. Zresztą najlepszy dowód, że w Bydgoszczy istnieje takich uniwersytetów 7. To znaczy, że jednak jest duże zainteresowanie, ale też gdybyśmy policzyli, ilu seniorów obejmujemy, nie tylko uniwersytetami, ale całą działalnością senioralną na terenie miasta, to ja liczę, że to jest 10-12 tysięcy, a seniorów w Bydgoszczy jest ponad 90 tysięcy. Co mamy zrobić, żeby tych pozostałych zachęcić do działania? Jestem również przewodniczącym Bydgoskiej Rady Seniorów i tym zagadnieniom poświęcamy dużo czasu, żeby wyprowadzić seniorów na różnego rodzaju zajęcia.
No pół biedy, jak mają rodzinę wielopokoleniową i wtedy seniorzy są bardzo przydatni.
No seniorzy są przydatni, bo babcia, dziadek zajmuje się wnukami. Ale tych wielopokoleniowych rodzin jest coraz mniej, ponieważ przecież gro młodych ludzi wyjechało za granicę, a więc bardzo dużo seniorów pozostaje samotnych. I tu rzecz polega na tym, żeby tych ludzi w jakiś sposób wyciągnąć z pieleszy domowych, żeby włączyli się do życia w mieście. 26 października w sali Ortego będzie dyskusja nad strategią Bydgoszczy dla seniorów o godzinie 17. To jest hala
w hali sportowej Artego.
Artego, tak. Tam będzie to spotkanie i tam będzie prowadzona dyskusja nad rozwojem strategii w grupie senioralnej. Będzie przybywało seniorów, teraz grupa ludzi przechodzących na wcześniejsze emerytury, a więc trzeba będzie też zagospodarować ich czas wolny. A między innymi uniwersytety, kluby seniora, inna działalność na rzecz seniorów, to jest zagospodarowanie czasu wolnego.
Jak sytuację uniwersytetów trzeciego wieku ocenia, zwłaszcza ich rozwój, ale także i perspektywy, prezes Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku, pani Wiesława Borczyk.
Pełna nazwa to jest Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku i siedziba nasza jest w Nowym Sączu. Natomiast nasz zarząd to jest 5 osób, które reprezentują Uniwersytety Trzeciego Wieku z kilku województw. Mamy tutaj w tej chwili w ramach federacji zrzeszonych 40 bodajże uniwersytetów trzeciego wieku, ale to są te uniwersytety, które mają status organizacji pozarządowej stowarzyszenia, bo taka jest też formuła prawna, ale federacja w swojej koncepcji i w statutowych działalnościach i zapisach ma działanie konsolidacji całego środowiska uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce i polonijnych uniwersytetów trzeciego wieku, które działają za granicą. W Polsce mamy w strukturze organizacyjnej, prawnej tych uniwersytetów trzeciego wieku różne formy. Te najstarsze formy uniwersytetów trzeciego wieku, które są w uczelniach wyższych, jest to około 20% z ogólnej liczby na dzisiaj 615 placówek w skali całego kraju, tych uniwersytetów trzeciego wieku. Około 20%, tak jak wspomniałam, jest w strukturach uczelni wyższych, czyli to nie jest stowarzyszenie, około 20%, bo to się też zmieniają te cyfry. To są uniwersytety trzeciego wieku, które tworzą samorządy lokalne. Przy centrach kultury, przy centrach kształcenia ustawicznego, przy bibliotekach, przy gminnych domach pomocy społecznej. Tam są też tworzone uniwersytety i tutaj decydują o tym jakby władze lokalne. Samorząd dofinansowuje takie uniwersytety. Trzecią grupą najliczniejszą są uniwersytety trzeciego wieku prowadzone przez stowarzyszenia UTW. To jest około 60% całej tej wielkiej liczby 615 na dzisiaj. Albo też są specjalistycznie tworzone uniwersytety trzeciego wieku jako stowarzyszenia, bądź też jako fundacje, co też jest organizacją pozarządową. My nieustająco też szkolimy, pomagamy zrozumieć, co to znaczy prowadzić stowarzyszenie czy fundację Uniwersytet Trzeciego Wieku. Uniwersytety Trzeciego Wieku działają w innej formule aniżeli kluby seniora. I to trzeba po prostu wyraźnie podkreślić. Uniwersytety Trzeciego Wieku jednak działają według pewnych standardów, które mamy opracowane, które się wywodzą z pierwszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku utworzonego we Francji przez profesora Pierre'a Velasa. I w Polsce pierwszy taki uniwersytet powstał w 1975 roku w Warszawie. On był też w ramach przy Uczelni Wyższej w Warszawie. I stąd są określone pewne standardy, jakie powinien spełniać Uniwersytet Trzeciego Wieku.
To jest cały ruch właściwie, można by powiedzieć.
Można powiedzieć, społeczny, że to jest ruch społeczny Uniwersytetów Trzeciego Wieku. On ma tą tendencję rosnącą, szczególnie powiedziałabym, od początku 2002, znaczy pierwszego dziesięciolecia pierwszego wieku, czyli po 2000 roku widzimy taki wyraźny rozwój tych uniwersytetów trzeciego wieku. I w każdym województwie na stronie federacji UTW, naszej federacji, jest zamieszczona baza adresowa uniwersytetów trzeciego wieku, którą staramy się aktualizować raz, dwa razy w roku. W poszczególnych województwach będziemy gdzieś w listopadzie, w grudniu aktualizować po raz kolejny tą bazę adresową, bo tak jak w życiu, są placówki, które się rozwijają, są nowe, powstają, ale też niektóre decydują się zamknąć swoją działalność z różnych względów, czasem od nich zupełnie niezależnych, na przykład brak lokalu na to, ażeby prowadzić zajęcia.
No i to się wiąże też i z finansowaniem takich inicjatyw.
W kategorii problemów, w kategorii tych barier, jakie byśmy mogli wymienić co do działalności uniwersytetów trzeciego wieku, to kwestia finansowania szeroko pojęta, bo po pierwsze, słuchacze czy studenci zapisując się do uniwersytetu wpłacają, niektórzy nazywają to składkę członkowską, niektórzy nazywają to czesne. Są to opłaty związane za udział w zajęciach w zakresie całego roku akademickiego, który trwa od października do czerwca.
Z tego co wiem, to są to niewielkie opłaty.
Są to bardzo zróżnicowane kwoty, to są bardzo też zróżnicowane placówki. Są takie uniwersytety, które mają około 1000, a nawet ponad 1000 słuchaczy. I to są głównie w tych dużych aglomeracjach, 500 osób, 600 osób. Proszę sobie wyobrazić, jak społecznymi siłami można zapewnić program edukacyjny na cały rok akademicki dla takiej grupy ludzi, która nie tylko przychodzi na wykłady, bo uniwersytety nie ograniczają się tylko do organizacji wykładów. Od kilku lat wyraźnie to obserwujemy, że bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się tak zwane formy warsztatowe, różnego rodzaju, na przykład psychologiczne, warsztaty kulturalne w zakresie wybranej jakiejś dziedziny kultury, nawet dziennikarskie, dziennikarstwa obywatelskiego, zajęcia z komputerem. Ja sama nieraz jestem zaskoczona, jak przeglądam strony internetowe uniwersytetów trzeciego wieku i patrzę, jakie bogactwo tych różnych form tej aktywności intelektualnej, ale i również aktywności fizycznej, bo zajęcia gimnastyczne, zajęcia na sali przy muzyce, zajęcia zdrowy kręgosłup prowadzone przez specjalistów, fizjoterapeutów, rehabilitantów. Proszę pana, to jest ogromne wyzwanie dla organizatorów, po prostu stworzyć warunki, żeby w miarę regularnie to funkcjonowało. Generalnie nie ma przepisów dla uniwersytetów trzeciego wieku, ponieważ uniwersytety trzeciego wieku nie znajdują jakiejś formuły formalno-prawnej. Po raz pierwszy udało się w ustawie, to była nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, kiedy wprowadziliśmy tam rady seniorów, możliwość utworzenia gminnych rad seniorów i tam między innymi w przepisie zostały włączone różne organizacje seniorskie, które mogą delegować swoich przedstawicieli do tej gminnej rady seniorów i również tam zostały wymienione uniwersytety trzeciego wieku. Natomiast to nie ma formuły prawnej. To są przede wszystkim działania społeczne, działania samorządu, ewentualnie właśnie uczelni wyższych.
I może dobrze.
Nawet nie wiem, czy warto może szukać jakichś rozwiązań prawnych stricte. Natomiast widziałabym potrzeby, dlatego że mówimy tu również o takich problemach jak gospodarka senioralna, polityka senioralna. I nasze uniwersytety trzeciego wieku, a właściwie dużo też i przez federację, myśmy zgłaszali różnego rodzaju inicjatywy, ażeby ministerstwa w swoich planach i budżetach zabezpieczały środki na takie działania, które są skierowane do seniorów i z udziałem seniorów, bo bardzo wiele ludzi w wieku 60+ to ludzie aktywni i ludzie ci sami włączają się w wiele działań, prowadzą niektóre zajęcia, pomagają przy pisaniu projektów o dofinansowanie. Natomiast w innych krajach tu w Europie uniwersytety trzeciego wieku działają tylko i wyłącznie przy uczelniach wyższych, co powoduje znaczne ograniczenie dostępności do takich placówek osób, które nie mieszkają gdzieś w aglomeracjach, w tych środowiskach akademickich. nasze właśnie ta różnorodność organizacyjno-prawna daje możliwość, ale i ogranicza, bo na przykład jeżeli jest uniwersytet w ramach uczelni wyższej, to przede wszystkim decyzje o tym, żeby pisać jakiś projekt, otrzymać dofinansowanie, to nie jest już ta decyzja tylko uzależniona od organizatorów uniwersytetu, tylko to decydują władze uczelni o tym. Natomiast jeżeli stowarzyszenie albo fundacja, to tutaj jest duża możliwość pozyskiwania środków dotacyjnych w różnego rodzaju konkursach grantowych pod warunkiem, że liderzy umieją to robić. I dlatego nasza federacja organizuje Akademię Lidera Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przynajmniej dwa razy w roku staramy się poszukać na to środków finansowych, żeby przeszkolić liderów, żeby ich przygotować. A niektóre projekty robi federacja, przygotowujemy sami takie projekty ogólnopolskie, no i zapraszamy do współpracy różnego rodzaju uniwersytety, i te federacyjne, i te, które nie są federacją.
Przybywa nam seniorów, wiadomo, że wiek senioralny wkroczył w powojenny wyż demograficzny.
Z ostatnich danych, jakie przygotowywałam sobie do wystąpienia w czasie Forum Trzeciego Wieku na Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju, no to mamy informację, że w Polsce już w tej chwili jest ponad 9 milionów seniorów, przez co rozumiemy osoby w wieku 60+. Od października gdzieś około 300 tysięcy miało przejść na emeryturę tych nowych emerytów i ta liczba seniorów będzie się co roku zwiększać. To są dane demograficzne, prognozy GUS-u, Głównego Urzędu Statystycznego. Wiedzą o tym również samorządowcy, wiedzą również o tym władze centralne. Jest pytanie, zróżnicowana grupa seniorów, bo ten wiek od 60 lat, a żyjemy coraz dłużej, czyli mamy i 70-latków, i 80-latków, i 90-latków, i nawet 100-latków. Wobec tego zrozumiałe jest, że jest to taki okres życia, że będzie grupa tych aktywnych, tych jeszcze w miarę samodzielnych, którzy mogą pójść na wykłady, którzy mogą się zaangażować w prowadzenie zajęć. Ale jest również grupa seniorów, która już nie wychodzi z domu. Ma ograniczenia, czy to funkcjonalne, czy zdrowotne generalnie. I moim marzeniem byłoby, ażeby utworzyć taki Uniwersytet Trzeciego Wieku online, czyli bez względu na to, czy możesz wyjść z domu, czy nie, czy jesteś właśnie, masz ograniczenia, ale chciałbyś korzystać z wykładów, chciałbyś włączyć komputer i chciałbyś po prostu posłuchać coś ciekawego, co również mogą słuchać słuchacze, którzy przychodzą na wykłady do uniwersytetu. I jeżeli poszukujemy takich partnerów, którzy mogliby się zgłosić do federacji i wspólnie przedyskutować taki pomysł, ażeby stworzyć taki Uniwersytet Trzeciego Wieku, który przy pomocy właśnie komputera, przy pomocy Skype'ów, przy pomocy tych nowoczesnych technologii mógł być dostępny, ten program, właśnie dla ludzi, którzy mają ograniczenia. To jest jakby jedno z moich marzeń. Drugie moje marzenie to jest kwestia rozszerzenia tych placówek na te miejscowości, gdzie nie ma uczelni wyższych, bo wiadomo, że Uniwersytet Trzeciego Wieku korzysta w dużym stopniu z wykładowców, a więc pracowników nauki, ekspertów w środowisku akademickim. Co robić, z kim tą współpracę nawiązywać, w jaki sposób włączyć jeszcze uczelnie wyższe w szerszym zakresie do tej współpracy w Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Cieszę się, bo coraz więcej firm, gospodarczych podmiotów interesuje się zagadnieniem srebrnej gospodarki, czyli produktów i usług, które są potrzebne dla ludzi starszych. I myślę, że to też jest ważny element, ażeby takich partnerów do swojej działalności zapraszały Uniwersytety Trzeciego Wieku.
Łukasz Rowarowski, prezes Stowarzyszenia MANKO, wydawca ogólnopolskiego magazynu Głos Seniora w Krakowie i ogólnopolskiej Karty Seniora. Polityka senioralna i ruch seniorski w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Mamy obecnie ponad 550 uniwersytetów trzeciego wieku w całej Polsce.
Trudno się dziwić, bo ten wyż powojenny, demograficzny zestarzał nam się.
To nie tylko starzenie się społeczeństwa, ale też dojrzewanie seniorów do tego, że nie chcą już być spychani na margines społeczeństwa, ale chcą być dalej aktywni, dalej mieć znaczenie, dalej mieć wpływ na to, co się wokół nich dzieje. Jest na to pole popisu, ponieważ samorządy zaczynają to wspierać i wojewódzkie, i rządowe. Mamy fundusz ASOS, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który wspiera rozwój uniwersytetów trzeciego wieku, rozwój powstający jak grzyby po deszczu gminnych rad seniorów, których mamy już w Polsce ponad 300. W związku z tym powstają nowe kluby seniora, powstają nowe uniwersytety trzeciego wieku, powstają nowe gminne rady seniorów. Jest coraz więcej wydarzeń. Tylko w tym roku w Polsce było około 250 wydarzeń seniorskich typu senioralia, seniorady, dni seniora. Odbyły się czwarte ogólnopolskie senioralia w Krakowie, właśnie robione przez Głos Seniora i Stowarzyszenie Manko. W Warszawie była ogólnopolska parada seniorów. W związku z tym ten ruch rozwija się pięknie. Jakie problemy? No oczywiście finansowanie tego, bo jeżeli coraz więcej organizacji powstaje, mają coraz większe potrzeby finansowe, no a
seniorzy na ogół nie są w stanie sami sfinansować.
Tak, natomiast fundusze rządowe czy samorządowe są ograniczone. Wsparcie biznesu dla rozwoju tego sektora też postępuje, ale nie jest na tyle szybkie, aby można by powiedzieć, że jest Uniwersytet Trzeciego Wieku czy klub seniora, który nie potrzebowałby więcej finansowania. Zawsze jest potrzeba, więc, bo można zrobić więcej. Można mieć więcej wykładów, więcej wycieczek, więcej publikacji, więcej akcji. W związku z tym myślę, że finansowanie, dojrzałość biznesu, dojrzałość też samorządu do tego, żeby wspierać, bo to jest tak. Jest wiele miast w Polsce już proseniorskich, które mają Uniwersytet Trzeciego Wieku, mają klub seniora i wspierają seniorów. Ale jest wiele takich, gdzie nic się nie dzieje. Nie ma ani klubu seniora, ani UTW, ani
marazm.
Nic. Marazm. I seniorzy tam są postawieni sami sobie. No jeżeli z 2500 gmin mamy tylko 300 gminnych rad seniorów, to jednak jest to duże rozwarstwienie i duży kontrast. W związku z tym jest wiele do zrobienia. Jest wiele do zrobienia też w poprawie wizerunku osoby starszej w oczach społecznych czy medialnych. Cały czas przedsiębiorcy i większość samorządów postrzega seniorów jako osoby stare, niedołężne, problematyczne, bez ekonomicznych środków, w związku z tym niedobry konsument. Badania pokazują zupełnie inną perspektywę. Seniorzy mają coraz więcej funduszy i będą mieli coraz większy wpływ na to, czy dana gałąź gospodarki, zwłaszcza turystycznej, uzdrowiskowej, zdrowotnej, przetrwa, czy też nie. Dlatego musi biznes i musi samorząd na seniora patrzeć jako na perspektywiczną grupę konsumencką i też wyborczą.
Ale jak generalnie, jeśli spojrzymy na mapę Polski, rozwijają się te uniwersytety trzeciego wieku i jak na tym tle wygląda województwo kujawsko-pomorskie?
Województwo kujawsko-pomorskie wygląda nieźle. Oczywiście są województwa, gdzie to bardziej ten ruch się rozwija, ale kujawsko-pomorskie stoi całkiem dobrze, a Bydgoszcz w szczególności. Jest tu wiele uniwersytetów trzeciego wieku, wzorzec dla innych, ponad 50 lat działalności dla seniorów, no to jest coś, to jest historia. Musimy wychodzić z uniwersytetów, ludzie muszą wychodzić i ściągać nowe osoby, żeby nie było tak, że jest sobie UTW w miejscowości X, należy tam 200 osób, co roku są ci sami i zamykają temat, a mówi mi wójt, no to my mamy sprawę załatwioną, mamy UTW, a ja mówię, no ale ile jest osób? 200, co roku 200, tak? A seniorów ile? 5000. Mówię, no właśnie, w związku z tym otwierajmy, twórzmy nowe kluby, nowe inicjatywy, nie zamykajmy się w swoim środowisku, wychodźmy, ściągajmy niewolników czwartego piętra, osoby samotne, wyalienowane. Każdy członek UTW powinien być latarnikiem, przewodnikiem, mentorem i wciągającym w politykę senioralną innych, bo bądźmy szczerzy, mamy w Polsce teraz 8,5 miliona, no prawie 9 milionów seniorów. A ile należy do klubów seniora UTW i wszystkich organizacji razem wziętych? No maksymalnie 0,5 miliona, czyli 7,5 miliona jest niezagospodarowany. Oczywiście część z nich nie potrzebuje, bo jest w domu wielopokoleniowym, jest przedsiębiorcą, pracuje, ale co najmniej 2-3 miliony to są ludzie, którzy są do zagospodarowania i musimy w tą stronę iść, żebyśmy nie odrobili sukcesu, wielki sukces, mamy UTW, mamy klub seniora i tak dalej. Praca przed nami.
Ale może też pojawić się bardzo silna bariera finansowa niestety.
Oczywiście, dlatego my prowadzimy szkolenia dla rad seniorów, dla UTW w całej Polsce, jak pozyskiwać fundusze z grantów, od sponsorów, jak stać się organizacją w miarę niezależną finansowo i samo też zarabiającą. Na Zachodzie wiele organizacji pozarządowych zarabia, generuje fundusze, ma sponsorów, ma reklamodawców. Nie można liczyć tylko na wsparcie rządu i samorządu. Trzeba też coś od siebie dawać. Mamy teraz 40 milionów co roku z funduszy ASOS, czyli aktywizacji społecznej osób starszych, rząd przeznacza na wsparcie ruchu UTW i rad seniorów. Więc 40 milionów to nie jest mało. To ma się teraz podwoić. Samorządy ze swojej strony, miasta i Urząd Marszałkowski ze swojej strony, więc to jest, jak powiedziałbym, miks finansujący się, plus coraz więcej uniwersytetów trzeciego wieku czy klubów seniora generuje swoje finanse bardzo dobrze, bo w grancie, który daje samorząd przy ministerstwie, jest tak zwany wkład własny. A ten wkład własny to jest właśnie wyciągnięcie czy załatwienie funduszy od sponsora, od reklamodawcy, który chce wesprzeć daną organizację, ale też się zapromować. To są uzdrowiska, suplementy, różnego innego typu działania prozdrowotne, zwłaszcza dla osób starszych. I ten miks finansowania jest jak najbardziej skuteczny i ma sens.
Także możemy patrzeć w przyszłość tego ruchu optymistycznie.
Optymistycznie, ale nie odrobić sukcesu, bo praca przed nami.
Optymistycznie, zatem kończy dzisiejsze rozważania o uniwersytetach trzeciego wieku autor audycji Andrzej Krystek. Do usłyszenia.